Poranny gość Radia Rodzina.
A o poranku łączymy się z wicemarszałkiem Krzysztofem Bosakiem, jednym z liderów Konfederacji. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
Czy Konfederacja popiera utrzymanie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych?
No my przede wszystkim jesteśmy przeciwni sztucznemu podnoszeniu cen energii elektrycznej. A to jest od kilku lat robione w Polsce w wyniku regulacji narzuconych nam przez Unię Europejską, zarówno wynikających z tak zwanej polityki klimatycznej, jak i z polityki odgórnego promowania niewspółmiernie wysokiego udziału fotowoltaiki i wiatraków jako źródła energii, które, jak dobrze wiemy, zależą od wiatru i od słońca i destabilizują cały system elektroenergetyczny. I żeby to przed społeczeństwem ukryć, też są dyktowane podwyższone ceny energii i jesteśmy przestawiani na mniej opłacalne źródła energii. Także mamy odgórne procesy windujące ceny energii. To nie jest żaden proces obiektywny. Inne państwa na świecie poza Unią Europejską mają wielokrotnie niższe ceny energii niż my, także w świecie zachodnim, na przykład Stany Zjednoczone.
A jak to jest możliwe, panie marszałku, że dwa dni temu usłyszałam, że rząd podniesie o 20% ceny energii, że takie będą w przyszłym roku podwyżki, a później, dzień później mówi już o obietnicach, że będzie zamrożenie tych cen dla gospodarstw domowych. Czy to nie jest przedwyborczy populizm?
No pani redaktor, nie przesłyszała się pani, zarówno poprzedni rząd, jak i obecny, zdają sobie sprawę, że polityka, którą wdrażają w Polsce, jest niekorzystna zarówno dla polskiej gospodarki, jak i dla polskich obywateli. Jednocześnie nie czują w sobie siły, żeby tę politykę odrzucić, więc robią to, co robią politycy w takich sytuacjach, czyli próbują rozwodnić odpowiedzialność i oszukać społeczeństwo. Strategia rządu PiS-u polegała na ukrywaniu przed społeczeństwem rzeczywistych kosztów energii narzucanych nam przez Unię Europejską i przerzucaniu ich na ludzi prowadzących działalność gospodarczą. To się odbywa poprzez zróżnicowane taryfy. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, wie, że płaci zupełnie inną cenę za prąd niż płaci jako będąc osobą prywatną. Drugi mechanizm, no to jest oczywiście tak zwane mrożenie, czyli de facto po prostu dopłaty. Płacimy za to, ale w podatkach. Nie płacimy za to w rachunkach, płacimy za to w podatkach. Mhm. Nie da się dopłacać wszystkim do wszystkiego, a rząd próbuje stworzyć takie wrażenie, tak, że ma taką moc, że spowoduje, że wszyscy będą mieli tani prąd i po prostu on, rząd, to załatwi. No nie. Jeżeli mamy ogromny strumień kapitału uciekający poza Polskę w wyniku polityki Unii Europejskiej, to są te tak zwane certyfikaty emisyjne, których za miliardy musimy nakupić w każdym miesiącu, w każdym roku. Jeżeli mamy nieefektywny system produkcji energii, to znaczy zmusza nas się do odejścia od źródeł stabilnych, takich jak elektrownie węglowe. Utrudnia nam się budowę źródeł nowych, stabilnych, takich jak elektrownia atomowa, gdzie Unia Europejska nie daje nam odpowiednich akceptacji. Ten proces może być przeciągany latami. I zmusza nas się do produkcji energii ze źródeł pogodozależnych, takich jak wiatraki czy fotowoltaika, które raz są, raz ich nie ma. No to nowoczesnej gospodarki na takim czymś budować się nie da i kończy się w ten sposób, że importujemy prąd z ościennych krajów, które mają na przykład elektrownie atomowe albo jakieś inne elektrownie, które działają, dostarczają stabilny prąd. W tej chwili już ten proces ma miejsce i ktoś musi za to zapłacić. I to są Polacy, to są polskie przedsiębiorstwa, to są ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a rząd zwyczajnie będzie kłamał do upadłego, no dlatego, że nikt nie chce przyznać się, że realizuje politykę niekorzystną dla całego społeczeństwa.
I sami ekonomiści biją na alarm, mówią, że to jest szkodliwe dla procesu dostosowania polskiej gospodarki do tego, by właśnie korzystać. O czym pan marszałek sam powiedzieć z tej chociażby zielonej energii?
Trzeba to dodać, że większość wypowiadających się w mediach ekonomistów jest oportunistami i oni nie przyznają tego z taką ostrością, jak ja to mówię, jakie są przyczyny tego procesu.
Ale
oni
chociażby doktor habilitowany Marcin Piątkowski mówił, że Polska przespała ostatnie 35 lat, jeśli chodzi o...
I to jest właśnie ta narracja, pani redaktor. Oni przedstawiają społeczeństwu taką narrację, że Polacy sami są sobie winni, bo powinni to, co Unia Europejska żąda, robić po prostu szybciej. I gdybyśmy robili szybciej, to nie mielibyśmy kar za to, że mamy ciągle produkcję energii z tanich źródeł, na przykład węgla. To nie jest nasze przewinienie, to jest przewinienie Unii Europejskiej, że zmusza nas do odejścia od stosowanych na świecie technik produkcji prądu w tani sposób. A my nie jesteśmy jacyś głupi czy, nie wiem, upośledzeni intelektualnie, że nie zrobiliśmy sobie krzywdy szybciej niż robi nam ją Unia Europejska. Ciągle na świecie buduje się nowe elektrownie węglowe, z których produkuje się prąd. Oczywiście, żeby było jasne, nie uważam, że należy prąd produkować tylko z węgla. Budowane są także nowoczesne elektrownie gazowe. Możliwe jest do pewnego poziomu produkcja prądu z odnawialnych źródeł energii, także takich trochę mniej pogodozależnych niż wiatraki i fotowoltaika. Zresztą, żeby było jasne, nie jestem też przeciwny wiatrakom i fotowoltaice. To ma swoje zastosowanie, ale do pewnego poziomu. Uważam, że jest oszustwem z punktu widzenia czysto technicznego wmawianie ludziom, że da się na tym oprzeć cały system elektroenergetyczny. Nie da się. To może być uzupełnienie.
Panie marszałku, czy Polacy zasługują na wolną niedzielę?
No tak postawione pytanie muszę odpowiedzieć, że nie da się odpowiedzieć, panie redaktor, na tak postawione pytanie.
Ja celowo zadaję w taki sposób pytanie, pan wie.
To nie jest kwestia żadnych zasług. Ja jestem chrześcijaninem, dla mnie wolna niedziela jest kwestią pewnych nakazów moralnych, a nie zasług. Uważam, że...
To czy powinna być wolna?
Z pewnością nie jest tak, że my wszyscy na coś sobie zasłużyliśmy. Natomiast uważam, że dla zdrowia, życia społecznego dobrze jest, żeby był jeden dzień wolny od pracy w tygodniu.
A Wigilia?
No ja jestem zwolennikiem, żeby Wigilia była wolna od pracy. Przynajmniej dla tych, których można z tej pracy zwolnić.
Kosztem innego dnia?
To rodzinne w Polsce i to nie jest argument religijny akurat, tylko argument czysto świecki. To jest najważniejsze święto rodzinne w Polsce.
Kosztem innego dnia?
Nie wiem. Nie znam propozycji, żeby zlikwidować jakieś inne wolne dzień od pracy.
A jaką propozycję mają konfederaci w tej kwestii?
Jesteśmy w tej sprawie podzieleni w opiniach. Część z nas zagłosuje za wolną Wigilią, którzy uważają, że życie rodzinne jest ważne i należy je przede wszystkim pielęgnować. Dla niektórych rozwój gospodarczy i brak narzucenia nowych obciążeń na pracodawców jest istotniejsze i ci pewnie zagłosują wstrzymująco lub przeciwnie. Tutaj nie mamy dyscypliny. To jest taka kwestia poniekąd światopoglądowa.
A jak zagłosuje Krzysztof Bosak?
Ja zagłosuję za wolną Wigilią.
Mm-hmm. Myśli pan, że uda się to zrealizować jeszcze w tym roku?
Nie wiem, to jest kwestia organizacji prac Sejmu. Ja nie do końca rozumiem, dlaczego marszałek Sejmu twierdzi, że to jest jakiś problem. Zostało zwołane specjalne dodatkowe dzień posiedzenia Sejmu na przyszły tydzień. To nie są jakieś wybitnie skomplikowane przepisy. Trzeba je normalnie szybko, sprawnie przekonsultować, przeprocedować. Natomiast dziwię się partiom, które to wymyśliły, że wymyśliły to pod koniec listopada, czy w połowie listopada, a nie na przykład na wiosnę. No przecież Święta Bożego Narodzenia są jednym z najbardziej przewidywalnych w kalendarzu wydarzeń, jakie mamy w roku, prawda?
Dokładnie.
A oni rządzą już ponad rok.
Dokładnie.
Będą drugie święta, kiedy oni rządzą.
A czy nie stracą na tym przedsiębiorcy?
Myślę, że przedsiębiorcy mają. Oczywiście, no, jeżeli da się zakaz pracy w ten dzień, no to w jakimś stopniu pewnie tak. Natomiast każdy normalny przedsiębiorca też ustawia swoje grafiki w taki dzień jak Wigilia w ten sposób, że zdaje sobie sprawę, że ci pracownicy jednak nie będą cały dzień siedzieć w pracy i ta praca jest na różne sposoby jakby skracana, tak? Więc myślę, że to po prostu zależy od firmy. No myślę, że naprawdę w tej chwili mamy znacznie poważniejsze problemy, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, niż to, czy pracujemy kilka godzin krócej czy dłużej w Wigilię.
Czy projekt, zdaniem pana marszałka, obniżający składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od roku 2026 może uporządkować i uprościć zasady rozliczania składki zdrowotnej?
Nie mam przekonania, że...
Na zmianach mają skorzystać według rządzących około 2,5 miliona osób, przedsiębiorców.
Tak,
stąd moje pytanie.
Proszę pozwolić. Po pierwsze, nie jestem pewien, czy oni to zrobią. Oni to obiecywali przed wyborami, bo przypomnijmy, że chodzi o cofnięcie niekorzystnej zmiany zrobionej przez rząd PiSu, niekorzystnej zmiany zrobionej nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich, bo przedsiębiorca z mojej perspektywy to jest ktoś, kto po prostu prowadzi przedsiębiorstwo. Natomiast rząd PiSu zrobił procentową składkę zdrowotną z kwotowej dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, w tym osób prowadzących indywidualne jakieś zakłady usługowe wszelkiego rodzaju, czy po prostu rozliczających się w formie działalności gospodarczej. No ja uważam, że to było nie fair, to było zrobione z zaskoczenia, to była bardzo poważna zmiana podatkowa, bardzo mocno dociążająca ludzi prowadzących działalność gospodarczą. To nie była zmiana o jeden punkt procentowy. Wielu osobom to po prostu rozwaliło ich model zarobkowania i wpędziło ich w tarapaty. Uważam, że nie wolno czegoś takiego robić. Nie wolno tego robić z zaskoczenia. Wszyscy pamiętamy, w jakiej atmosferze był robiony ten tak zwany Polski Ład, ja go nazywam antypolski, bo uważam, że polskości nie wolno kojarzyć z takim chaosem, z takim partactwem, jak rząd Morawieckiego to zrobił w kwestiach podatkowo-składkowych. I teraz obecny rząd tej tak zwanej uśmiechniętej koalicji, czyli Tuska, obiecał, że to odkręci. I oczywiście kłamał. Oczywiście kłamali i oczywiście nie mają zamiaru tego zmienić. W tej chwili trwa festiwal zwodzenia opinii publicznej. Zostawili tak, jak zrobił to rząd PiSu. Wcale nie jestem przekonany, że w przyszłym roku to zmienią. Natomiast jeżeli to w jakiś sposób zmienią, to moim zdaniem zmienią to wcale nie w sposób upraszczający cokolwiek, tylko zmienią to w jakoś taki połowiczny sposób, żeby się trochę wycofać, a trochę nie wycofać. I skomplikują ten system.
To jest poziom 75% wiedzę, minimalnego wynagrodzenia, przynajmniej tak napisali autorzy regulacji.
Jeszcze raz, proszę powtórzyć.
Zakłada projekt zmniejszenie minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do poziomu 75%.
Nie będę się bawił w tej chwili w analizę na antenie radiowej, przeczytam sobie to na spokojnie, natomiast ja wiem mniej więcej, co oni wewnątrz administracji szykowali. I wiem, że szykowali warianty, które są naprawdę znacznie bardziej skomplikowane niż to, co mamy obecnie. Oczywiście po to, żeby oszukać społeczeństwo, to znaczy, żeby udawać, że coś zrobili, a tak naprawdę zrobić ukłon w stronę nielicznych, a licznych ciągle drenować finansowo.
Czy dalej utrzymuje pan marszałek, że Sejm jest maszynką do przegłosowywania projektów ustaw?
Niestety tak, niestety tak. Dobromir Sośnierz w poprzedniej kadencji nazwał to dość trafnie.
Pamiętam.
Doraźnym pogotowiem legislacyjnym dla rządu. To się nie zmieniło.
To co za niedługo będziemy musieli mielić w tej maszynce? Panie marszałku, co nas
wszystko,
czeka?
Wszystko, co wymyślą w kolejnych ministerstwach. Tutaj absolutnie, że tak powiem, jest pełne menu i z tego menu na bieżąco ministrowie sobie wybierają. Przy czym, żeby było jasne, ja nie potępiam tego procesu jakoś bardzo mocno, bo rządzenie w państwie prawa polega na uchwalaniu nowego prawa.
Naturalne.
Na obecnym poziomie rozwoju takiego cywilizacyjno-prawnego prawie nic w państwie nie da się zrobić bez zmiany jakiegoś przepisu prawnego. Nie wiem, czy to musi tak być, ale tak to po prostu w tej chwili jest. Więc ja nie potępiam samego procesu, że my to prawo zmieniamy. Natomiast krytycznie podchodzę do faktu, że nie ma żadnego namysłu koncepcyjnego w Sejmie, żadnej debaty koncepcyjnej nad tym, co my chcemy na przyszłość. W tej chwili planowanie, rządzenie państwem odbywa się wyłącznie w administracji rządowej. Sejm po prostu mieli pomysły już, że tak powiem, obrobione wewnątrz administracji. I ta rola kontrolna czy jakaś debatująca Sejmu jest właściwie sprowadzona prawie do zera.
Czy Konfederacja nie żałuje przeprowadzenia prawyborów?
Nie ma jednolitej opinii w Konfederacji. Ja osobiście byłem zwolennikiem prawyborów. Mówimy o prawyborach.
Tak, oczywiście.
Media dużo mówią o prawyborach w Platformie, to zupełnie inny temat.
Nie, ja mówię o waszych.
Konfederacji. Nie udało się tego procesu uruchomić. Mamy kandydata, który już prowadzi prekampanię, Sławomira Mentzena. Ja go w tej kampanii wspieram i życzę mu jak najlepszego wyniku i w tej chwili już nie ma co się nad tym zastanawiać, decyzje zapadły.
Jasne, bo trochę medialnie patrzę na to wszystko i Platforma zyskuje, mając taką uwagę, chociażby opinii
Proszę
publicznej.
Proszę mieć świadomość, że nasze prawybory nie miałyby nawet ułamka tej uwagi.
Myśli pan? My byśmy się zainteresowani, panie marszałku.
Bardzo dziękuję, panie redaktor. Natomiast te największe, mające największe zasięgi media absolutnie nierówno traktują Platformę i Konfederację. Wiadomo, że Platforma od 20 lat jest pupilem wielu mediów głównego nurtu, a partie, które są w Konfederacji, zawsze były takim dyżurnym straszakiem do straszenia społeczeństwa. Więc oczywiście, jeżeli my coś zrobimy dobrze, prawidłowo, coś jest fajnie zorganizowane, tak jak nasze prawybory 5 lat temu, to większość Polaków po prostu o tym się z dużych mediów nigdy nie dowie. Dlatego, że modus operandi jest bardzo prosty. O Konfederacji źle albo wcale.
Z kim chciałby, aby pan Sławomir Mentzen spotkał się w drugiej turze? Jeśli oczywiście dostanie się do niej. Z kandydatem PiSu czy z PO?
Z słabym kandydatem, z którym mógłby wygrać.
Czyli? Kto jest z tej puli nazwisk najsłabszy?
To byłaby pycha przed wynikami wyborczymi wskazywać, kto jest słaby. Moim zdaniem każdy kandydat...
No, ale może pan ocenić pewne jakieś uchybienia czy wady polityczne, które mają politycy. Na przykład z PO Rafał Trzaskowski, Rafał Sikorski.
To nie jest dobre, dlatego że proszę zwrócić uwagę, jaką pewność siebie Platforma miała nie pamiętam w tej chwili, w 2015 roku chyba, kiedy prezydent Andrzej Duda późniejszy miał 15% jako kandydat, a prezydent Komorowski koło 70%, że wygra. I jaką dostali lekcję pokory. Ja wyciągam z tego wnioski. Wybory są nieprzewidywalne. Dobra kampania jest w stanie zmienić ich wynik. Więc ja nie uważam, że w tej chwili na giełdzie nazwisk mamy jakichś bardzo słabych kandydatów, tak? Słaby kandydat to jest kandydat bezbarwny, niezdolny do prowadzenia kampanii, robiący wpadkę za wpadką. Ja w tej chwili nie widzę takich kandydatów. Mamy kandydatów, z którymi ja się nie zgadzam. Uważam, że mają szkodliwy dorobek, że mają szkodliwe poglądy.
Ale a nawet pan powiedział, że skompromitowani z partii politycznych.
No tak, natomiast póki partie ich nie zaprezentują, to ja nie będę mówił o nich złych rzeczy, bo w sumie uważam, że to jest zły zwyczaj. I w ogóle uważam, że my się za dużo w polskiej polityce i debacie koncentrujemy na mówieniu złych rzeczy o sobie nawzajem, a za mało skupiamy się na tym, co rzeczywiście dzieje się w polityce.
Może jeszcze coś dobrego nam uda się powiedzieć?
Mam na myśli materię rządzenia.
Jasne, a czy dojdzie do debaty kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena z marszałkiem Szymonem Hołownią? Takie zaproszenie już padło. Nie sądzi pan?
Myślę, że marszałek Hołownia będzie uciekał od takiej debaty.
A dlaczego? Boi się?
To nie do końca o to chodzi. Ja myślę, że może troszkę się bać, dlatego że Hołownia jest kandydatem kompetentnym w sprawach ekonomicznych, prawnych, podatkowych i ma bardzo dobrze przemyślane kwestie programowe. Myślę, że z łatwością by poradził sobie z obaleniem tego twierdzenia marszałka Hołowni, że jest kandydatem niezależnym, pokazując, jak w wielu sprawach jest zależny od Donalda Tuska i nie potrafi mu się przeciwstawić mimo oczywistych różnic programowych w tym, co w 2023 roku zapowiadała Trzecia Droga Polska 2050, a tym, co robi teraz. To jest przykry proces patrzeć na to, jak zapowiedź nowej jakości w polityce zmieniła się w asekurowanie różnych złych praktyk, które doskonale znamy z poprzedniego rządu PO-PSL. Natomiast ja myślę, że marszałek Szymon Hołownia także dlatego będzie uciekał od debaty ze Sławomirem Mentzenem, żeby sygnalizować, że on jest w zupełnie innej lidze. Politycy tak robią czasami, że w ten sposób sygnalizują, na jakim są poziomie. No i tutaj marszałek Szymon Hołownia uważa się moim zdaniem, że on jest w lidze takich oczywistych pretendentów do zwycięstwa, a my jako Konfederacja przez media nie jesteśmy typowani jako oczywiści kandydaci do zwycięstwa, tak? Więc ja się spodziewam, że z tych powodów marszałek Hołownia może tego zaproszenia nie chcieć przyjąć w ogóle. Natomiast jakby przyjął, to miałbym do niego szacunek, bo uważam, że dobrze jest stawać do dyskusji i to byłoby dla społeczeństwa wnoszące pewną wiedzę. Uważam, że mamy w polskiej polityce zdecydowanie za mało debat, te debaty są za krótkie. Na przykład debaty, w których ja uczestniczyłem 5 lat temu, będąc kandydatem na prezydenta, one dawały możliwość na naprawdę ważne i poważne tematy wypowiedzieć się, jeżeli dobrze pamiętam, w czasie 1 minuta lub 1,5 minuty. To jest śmiesznie krótki czas. W tym samym czasie inne poważne demokracje w Unii Europejskiej, takie jak na przykład Francja, organizują debaty pomiędzy kandydatami, gdzie na przykład 2 ludzi dyskutuje ze sobą przez 1,5 czy 2 godziny. I wtedy tak naprawdę widać, kto ma co do powiedzenia, a nie, że 1 minutka.
To jeszcze na koniec zapytam, czy ten fakt, że w Warszawie po przerwie wieloletniej znowu spotkała się tak zwana Wielka Piątka Europejska, Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, ale także Polska, oznacza, że my jesteśmy brani z powrotem pod uwagę?
Polska jest na pewno średnim czy średnio większym krajem Unii Europejskiej, który jest brany pod uwagę jako średnio większy kraj Unii Europejskiej, z którym należy prowadzić rozmowy dyplomatyczne i który liczy się w pewnym zakresie. Natomiast to nie znaczy, że nasze opinie będą jakoś bardzo mocno brane pod uwagę, tak? Jedno to jest prowadzenie dyplomatycznej rozmowy i uwzględnianie w takich dyplomatycznych formatach, jak spotkanie 5 największych państw Unii Europejskiej czy coś innego, a drugie to jest uwzględnienie naszych postulatów. Ja myślę, że z tym uwzględnianiem postulatów to będzie różnie. Czasami to może nastąpić, w wielu sytuacjach nie. Natomiast jeżeli chodzi o jakby bycie w debacie, no to jest normalne. I warto podkreślić, że kiedy rządził poprzedni rząd, czyli rząd PiS-u, także spotkania się odbywały w różnych formatach: bukaresztańskiej dziewiątki, Trójmorza, grupy weimarskiej, o czym wiele osób nie pamięta, obecny rząd mówi o tym, że reaktywuje format Grupy Weimarskiej, czyli Polska plus Francja plus Niemcy, ale w tym formacie odbywał się szereg spotkań także, kiedy rządził PiS. Choć oczywiście atmosfera była napięta między Polską a Niemcami i teraz też jest, nie ma co się oszukiwać. Więc ja bym się nie ekscytował tym, że jakieś spotkanie się odbyło. Uważam, że dojrzała debata polega na tym, że my się właśnie nie ekscytujemy tym, że się ktoś z kimś spotkał, tylko zadajemy pytanie, co z tego wynika i sobie to na spokojnie analizujemy i oczekujemy efektów.
A czy ekscytuje się pan tym, że Bohdan Klich rozpoczyna swoje pierwsze dziś polityczne rozmowy?
Jestem zasmucony i zażenowany. Uważam, że wysyłanie w oczywisty sposób złego kandydata na ambasadora do najważniejszego państwa w świecie zachodnim jest po prostu błędem. Trzymanie się błędu jest głupie. Nie wiem, dlaczego minister Sikorski to robi. Nie rozumiem tego. Tym bardziej, że jestem w Komisji Spraw Zagranicznych, śledzę nominacje ambasadorskie.
Dlatego pytam.
I one generalnie, moim zdaniem, nie są złe. To znaczy, to są w większości profesjonalni dyplomaci z wewnątrz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy 8 lat rządów PiS-u przepracowali tam na dyrektorskich stanowiskach. Więc to nie jest żadna inna kadra niż ta, z której korzystał poprzedni rząd. Nie dajmy się wmanewrować w taką nienawiść między PiS-em a Platformą, że jedni mają jedne kadry, a drudzy mają zupełnie inne kadry. Obie te partie korzystają dokładnie z tej samej kadry urzędniczej państwa polskiego i czasem są takie przypadki szczególne, że sięgają po kogoś, kto był w odstawce i ma jakieś szczególnie ostre wypowiedzi. Akurat ambasador Klich, pan minister Klich, jest błędem, dlatego że miał otwarcie wypowiedzi antytrumpowskie, oskarżające Trumpa o różne rzeczy. I ja rozumiem, że część polityków uważała, że Trump już nigdy nie wygra i że można sobie go krytykować w najostrzejszych, najbardziej obraźliwych słowach. Polityka polega na tym, że każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli. Natomiast nie każdy musi być ambasadorem. Uważam, że w momencie, kiedy Trump wygrał ponownie w Stanach Zjednoczonych, do Stanów na ambasadora powinien pojechać ktoś, kto znajdzie wspólny język.
Czyli kto? I kończymy. Panie marszałku, kto powinien być najlepszy ambasadorem?
Nie będę dawał wskazania. Nie będę dawał wskazania swojego. To nie jest kwestia do improwizacji.
Ale mówił pan Andrzej Duda. Jeden z wywiadów,
to,
że...
To, panie redaktor, tak, to była taka trochę może ekstrawagancka propozycja, że jak prezydent Andrzej Duda skończy swoją kadencję, oczywiście pod warunkiem, że byłby w ogóle tym zainteresowany i że rząd byłby tym zainteresowany, co dobrze wiemy, że jest bardzo mało prawdopodobne, bo tam jakby niespecjalnie, to
no, by miało sens.
Dlaczego?
Raczej.
Dlatego, że prezydent Andrzej Duda osobiście zna się z Donaldem Trumpem i między nimi jest jakaś nić sympatii. I mieć ambasadora w danym państwie silnym, które jest większe niż wysyłające, który ma osobisty kontakt z jego przywódcą, jest sympatia, to jest wielki atut. Ale czy rząd Donalda Tuska byłby na tyle dojrzały, żeby taką propozycję złożyć? A czy prezydent Andrzej Duda chciałby na tyle złamać konwenanse, żeby będąc byłym prezydentem chcieć reprezentować swoje państwo w najważniejszej stolicy na świecie, zniżając się w zasadzie poniżej swojej godności prezydenckiej do pracy urzędniczej, no to jest oczywiście bardzo mało prawdopodobne. Natomiast uważam, że warto taką propozycję złożyć, czy taki pomysł, żeby troszeczkę poszerzyć wyobraźnię tym, którzy słuchają tej debaty i żeby zrozumieli, że poza urzędnikami MSZ i byłym ministrem Klichem naprawdę jest jeszcze mnóstwo różnych innych postaci, które mogłyby nam wiele drzwi otworzyć w Waszyngtonie.
To poszerzył nam pan, panie marszałku, wyobraźnię. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Życzę wszystkim dobrego dnia. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy.
Poranny gość. Radia Rodzina.